Aleluja, aleluja, aleluja. Witam was serdecznie. Ktoś z was był wczoraj i przedwczoraj? Jest kilka osób. Kilka nie było. Okej. Okay. Dlatego mnie nie lubicie pewnie. Jak myślicie, co może pomyśleć kaznodzieja, jeśli do połowy rzędy są puste, a większość idzie do tyłu. Co może pomyśleć taki kaznodzieja, a szczególnie jak jest taki dziwny jak ja, że w tym kościele ludzie nie lubią kaznodziei. Chcą być jak najdalej. Jak Jezus chodził po ziemi, to ludzie chcieli być jak najbliżej Jezusa. Chcieli się dotknąć. Ja jestem Jezusem oczywiście, ale głoszę Jego Słowo, a w Jego Słowie jest Jego życie. Więc gdy jesteś blisko, to to Słowo będzie mocniej dotykało twojego życia. Kiedyś zrobiłem w pewnym kościele coś takiego, jako że większość ludzi było z tyłu, więc ja wziąłem sobie pulpit i poszedłem do tyłu. I byłem zaraz z przodu. Miałem dobry kontakt z ludźmi. Po prostu. Oni się tylko musieli odwrócić. I zupełnie inaczej. Jestem pośród ludzi, mam z nimi kontakt. Zupełnie inaczej. Jak myślicie, czy to jest lepsze? Was widzę, widzę twarze uśmiechnięte. Tak? Aleluja. Zachęcam do przodu. Będzie lepiej, przypuszczam. Tak myślicie, że to dobry pomysł? Czasami dobrze jest burzyć jakieś takie reguły, szablony. Aleluja. Aleluja. Super. Od razu lepiej, od razu lepiej, od razu lepiej. Dobrze. Okej. Okay. Zanim zacznę liczyć sobie czas, tak? Muszę stop. To jest chyba już ostatni raz, jak mam możliwość zaproponować moją książkę z tego nakładu. Dlatego, że ten nakład tej książki powoli się kończy, więc pomyślałem, jak będę już u was, to zaproponuję też dla was, dla tych, którzy jeszcze nie poznali mojej książki, są w takiej sytuacji, że potrzebują uzdrowienia i chcieliby zobaczyć, w jaki sposób mogą od Boga przyjąć to uzdrowienie, albo mają znajomych, którzy potrzebują uzdrowienia i możesz im podarować tę książkę w prezencie. Ona będzie błogosławieństwem dla nich z różnych stron. Słyszałem, że po przeczytaniu już samej książki ludzie doświadczali uzdrowienia, kiedy zaczynali stosować tę zasadę. Książka powstała w okresie największej burzy życiowej. Zacząłem ją pisać jako ewangelista, który usługiwał chorym i widziałem wielu ludzi uzdrowionych, ale w czasie pisania książki zacząłem ślepnąć. Okazało się, że to nie z powodu oczu, ale miałem guza w mózgu. Prawie 5 cm, byłem dość duży. Więc lekarze stwierdzili, że trzeba jak najszybciej operować mnie z tego guza. A więc zanim to zrobiłem, zrezygnowałem ze szpitala, modliłem się, szukałem Pana, studiowałem Boże Słowo i w ten sposób zaczęła powstawać książka. Cała ta historia wymaga aby dłuższego czasu. Nie jestem tutaj ze względu na temat uzdrowienia. Zazwyczaj zapraszają mnie w temacie uzdrowienia, a więc jak chciałbyś ten temat trochę lepiej poznać i przygotowujesz się do tego, żeby posługiwać chorym, to ta książka jest świetnym podręcznikiem. Składa się z dwóch części. Pierwsza objawia Bożą wolę w temacie uzdrowienia, a druga pokazuje, w jaki sposób możesz przyjąć uzdrowienie. Zawiera też 15 powodów, dla którego ludzie nie otrzymują uzdrowienia. Dlatego tytuł jest Dlaczego Bóg uzdrawia tylko niektórych ludzi. Zachęcam do zakupu tej książki. Nie chciałbym jej wozić z powrotem, bo nie przyjechałem samochodem, tylko pociągiem, więc to jest okazja. Możesz odciążyć moją walizkę, a przy okazji możesz kupić prezent na święta. Chyba za 2 dni jakiś Mikołaj, tak? Możesz komuś na Mikołaja dać albo na Boże Narodzenie. To jest dobry pomysł na prezent. Okej, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Ci z was, którzy byliście tutaj wczoraj, jesteście przygotowani na dzisiejsze kazanie. Ci, którzy byliście wczoraj i przedwczoraj, czyli piątek i sobota. Ci z was, którzy nie byliście wczoraj ani przedwczoraj, obawiam się, że nie jesteście gotowi przyjąć tego, co dzisiaj będę mówił. To będzie tak trudne, to będzie tak szokujące, to będzie tak niezrozumiałe, że będziecie strasznie wkurzeni na mnie, że tutaj do was przyjechałem. I na przyszłość radzę, lepiej przyjść wcześniej, kiedy buduję fundament czegoś, co będę mówił w niedzielę. Wtedy będzie ci łatwiej to przyjąć i będziesz bardziej w tym ubłogosławiony. I już na samym początku was szokowałem, ale to dlatego, że dzisiaj będę mówił na temat ekstrawaganckiej miłości. Na temat ekstrawaganckiej miłości. Co znaczy w ogóle słowo ekstrawagancja? Wrzuciłem do słownika języka polskiego to słowo ekstrawagancja. Ekstrawagancja. Co to znaczy ekstrawagancja? To jest dziwne, odbiegające od ogólnie przyjętych zwyczajów i norm zachowanie lub postępowanie, wygląd, strój i tym podobne. A więc słownik języka polskiego mówi, że ekstrawagancją jest bardzo dziwne, odbiegające od ogólnie przyjętych zwyczajów i norm zachowanie. I kiedy ja patrzę na Jezusa, ja widzę, że Jego zachowanie odbiegało od tych norm religijności, która obowiązywała w Izraelu w tamtym czasie, kiedy On żył. Kiedy patrzę na apostoła Pawła, Jego zachowanie było odbiegało od norm, które tam obowiązywały. Kiedy patrzę na Marię, to widzę, że Maria zachowała się inaczej niż inne kobiety. Ja mam na myśli tą Marię, która nie Marię, Matkę Jezusa, tylko Marię, która wylała na stopy Jezusa olej nardowy, pachnące perfumy. A więc kiedy patrzę na Biblię, widzę wiele ekstrawagancji. Widzę wiele zachowania, wiele różnych dziwnych postaw, które ludzi szokowały, które ludzie nie rozumieli, one odbiegały od norm. Ale kiedy patrzę na Jezusa, to widzę, że Jego zachowanie zupełnie, totalnie odbiegało od norm, a najbardziej że ten, który był bez grzechu, ten, który był doskonały, ten, który nigdy nic złego nie uczynił, ten, który miłował ludzi i niósł wszędzie dobroć, łaskę, miłosierdzie Boże, poszedł jak baranek milczący na krzyż. Kiedy go obrażano, kiedy mówiono kłamstwa, nie bronił się. Zamilkł, nic nie odpowiedział, a potem pozwolił się ukrzyżować. I jeszcze na końcu powiedział: Ojcze, odpuść im, bo oni nie wiedzą, co czynią. I Biblia mówi, że tak Bóg miłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, kto uwierzy w Jego ekstrawagancką miłość do nas, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak Bóg umiłował świat. Tak Bóg umiłował ciebie i mnie. Tak Bóg umiłował ciebie, 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 i ciebie, i ciebie, i ciebie, i ciebie, i ciebie, i ciebie. I ja wiem, że trudno uwierzyć dzisiaj, bo o tym dużo zbyt w internecie nie ma. Ale to jest prawda. Ale to jest prawda. Bóg nas tak umiłował. Jego miłość była miłością ekstrawagancką, którą trudno nam dzisiaj zrozumieć, przyjąć, a jeszcze trudniej według niej żyć. I dzisiaj chcę mówić o ekstrawaganckiej miłości. Możemy w to wejść? Tutaj nie mamy wyjścia. Pastor, bardzo zachęcająca odpowiedź. Bardzo zachęcająca odpowiedź. 2 lata temu moja Asia miała okrągłe urodziny. To były 50. 2 lata temu. A więc pomyślałem, że kupię jej pierścionek. Kiedyś mi pokazywała jubilera pierścionek, który jej się podobał. Zapamiętałem jego wygląd. Szukałem takiego, jaki jej się podobał. I któregoś dnia, właśnie to było przed tymi rodzinami, znalazłem w końcu taki, jaki jej się podobał. Ja mówię, super, kupię taki pierścionek. I ja mówię, proszę panią, ten tutaj, ile on kosztuje? A pani mówi, 11 800. Ja mówię, przepraszam, jeszcze raz, ile on kosztuje? A ona mówi, 11 800. I pomyliła pani jakiegoś zera? Ja chciałem ekstrawagancką taką okazać miłość mojej żonie. Wiecie, to 50. urodziny. Tym bardziej, że kiedy żeniliśmy się, to ja nie miałem kasy, a więc ten zaręczynowy to taki był, ach, szkoda gadać. A więc pomyślałem, jakoś się spróbuję zrehabilitować. 11 800, to co jej się podobało. Czy musi jej się zawsze podobać to, co jest takie drogie? Mówię wam, gdziekolwiek z nią idę, do jakiejś galerii, do jakiegoś sklepu, i ona mówi, o wiesz co, to mi się podoba. Pytam o cenę i zawsze jest jakiś kosmos. Ma gust. A jak myślicie, czy Bóg ma gust? Halo? Dobre, to jest dobre. Biorę to, kupuję. Czy Bóg ma gust? Halo? Ja myślę, że Bogu podoba się ten wykładzina. No, naprawdę jest super. Najnowszy krzyk mody. Każdy z was chciałby mieć ją w domu. Na bank. Bóg ma gust. Halleluja! Tu od przodu też jest fantastyczna. Jakbyście zmieniali ją, może ktoś by chciał ją mieć w domu. Prowokator, co? Kmiecika zaprosić, to zawsze tak zamiesza, bo ludzie się potem tak niefajnie czują. A tak, tak dobrze było, tak? Tak komfortowo się czuli, jak tu przychodzili, było tak fajnie. Mogli przyjść sobie, posłuchać piosenek, tak? Pograli tutaj z przodu. A teraz przychodzi ten gość i tutaj nas prowokuje. Ale to ja nie powiedziałem, to ty powiedziałeś, Bóg ma gust. Ja to nie powiedziałem, to na niego jest, to. Bóg ma gust. Moja żona też. Jeżeli gust jest tak kosztowny, znalazłem model zastępczy. Miał mniej zer. Kupiłem, ale mniej zer. Nie wiem, co tam tyle kosztowało w tym pierścionku, ale jakkolwiek. Kupiłem model zastępczy. I pewien wniosek z tego. Że to, co ma wartość, to zawsze wymaga zapłacenia jakiejś ceny. Jeśli coś ma mieć wartość w życiu, to będzie wymagało ceny. Zauważyliście? Zauważcie, że kobiety zawsze, gdy, jak dowiadują się, że jakaś koleżanka wychodzi za mąż, to one chcą zawsze zobaczyć pierścionek zaręczynowy. Zauważyliście? Jak to mówi? Wiesz co? Żenię się. Pokaż pierścionek zaręczynowy. Wow, pokaż. Fantastycznie. I one czekają, patrzą. I one jak patrzą na pierścionek, to nawet nie musisz zdjęcia pokazywać na Facebooku tego chłopaka, nie możesz w ogóle, nie mogłem w telefonie, nie musisz pokazać. Już wszystko wiesz o tym chłopaku, jak zobaczyłeś jego pierścionek zaręczynowy, jaki dał. Jest coś w tym? Kobiety, czy mam rację? A więc wystarczy, jak popatrzysz na pierścionek zaręczynowy, a już wszystko wiesz, jaki on jest. Pierścionek mówi wszystko, bo hojność jest związana z sercem. Ten pierścionek mówi wszystko, bo hojność jest związana z sercem. I na początku, kiedy masz pierwszą miłość i chcesz zdobyć to serce tej dziewczyny, to ty jesteś gotowy przez miesiąc nie jeść, zrezygnować z wszystkiego, z największych swoich przyjemności, które kochasz, odkładać i w końcu kupić ten pierścionek. Wtedy ja byłem w wojsku, więc nie miałem za bardzo możliwości, ale teraz to wiem, bo już mam prawie 55 lat. A więc już jestem dojrzalszy, jestem mądrzejszy, zdobyłem pewną mądrość, pewną wiedzę. Wtedy byłem głupi. Wielu z was, po prostu młodych chłopaków, wielu z wam brakuje mądrości po prostu. Tak delikatnie powiem, ładnie to ujmę, po prostu brakuje mądrości. A więc hojność jest związana z sercem. Przez ostatnie dwa dni mówiłem na temat błogosławieństwa wypływającego z tego, że Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu i kocham Go ponad wszystko. I mówiłem o tym, co jest celem w ogóle dawania, celem w ogóle finansów w naszym życiu, co wyrażają finanse, w jaki sposób Bóg błogosławi nam finansowo, kiedy my układamy sobie wszystkie priorytety w naszym życiu we właściwy sposób. A więc zachęcam do posłuchania tego nauczania. Te dwie kasety kosztują nie kaseta, tylko ta płyta z tych dwóch dni kosztuje tylko 200 zł, a więc zachęcam do zakupu. Możecie się ustawić w kolejce zaraz po zakończeniu. Wczoraj była rabat, wczoraj była promocja, dziś już 250, okej. Okej. Której powinienem skończyć? Teraz nie żartuję. Dobra, no już żebym wiedział, kiedy skończyć, tak? Dobra. Dobrze, w porządku, więc jedziemy. W książce Błogosławione życie Roberta Morrisa pisze on o trzech poziomach dawania. Dziesięcina, ofiara, ekstrawagancka ofiara. I myślę, że wielu ludzi nie rozumie tych trzech poziomów dawania w naszym życiu. Jeszcze raz, dziesięcina. Dziesięcina to jest początek, to jest podłoga dawania. W Starym Testamencie tak naprawdę to było coś, czego Bóg oczekiwał od Izraela, od każdego z nich. To bardziej nazwane jest oddawaniem Bogu niż dawaniem Bogu, więc to było absolutną podłogą dawania. W Nowym Testamencie to, co było podłogą, to co było sufitem w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie widzimy, że to jest podłoga. To jest dopiero początek. A więc dopiero od momentu, kiedy my oddajemy, dopiero potem zaczynamy mówić o dawaniu. A więc na początku jest dziesięcina, którym jest dla mnie dzisiaj w Nowym Przymierzu, to jest podłoga dawania, to nie jest sufit, to jest podłoga. Kiedy oddaję dziesięcinę, dopiero od tego momentu mogę mówić, że dałem ofiarę. Dopóki nie oddam tego, co jest częścią, co Biblia mówi, że jest poświęcone i należy do Boga, to jeszcze nie mogę mówić o dawaniu. A więc Morris mówi o trzech poziomach: dziesięcinie, ofierze i ekstrawaganckich ofiarach. A więc kiedy usłyszałem o ekstrawaganckich ofiarach, nie za bardzo rozumiałem tej koncepcji i chociaż gdzieś czułem, że Bóg mnie prowadzi na ten poziom dawania, ale jeszcze nie rozumiałem. Dopiero kiedy przeczytałem tą książkę Błogosławione życie Roberta Morrisa, zrozumiałem, czym jest ten trzeci poziom, czyli ekstrawaganckie ofiary. I on nazywa, Robert Morris, pastor Robert Morris, mówi, że to są, inaczej mówiąc, dary pełne bólu. Dary pełne bólu. Czyli dary, które powodują taki ból gdzieś w środku, w sercu, które coś łamią, coś zmieniają. Pamiętajcie, mówiłem o tym, że ja wychowywałem się w domu, w którym ojciec nie uczył mnie w ogóle dawać. W moim domu nie było kultury hojności. I kiedyś usłyszałem, jak taki pastor Getz się nazywał, powiedział, w jaki sposób pokonać chciwość. A więc tak nastawiłem uszy, bo wiem, że to był mój problem. Ja po prostu byłem chciwy, to gdzieś z domu wyniosłem. I on mówi, musisz dawać tak dużo, aż zacznie boleć. A potem dawać tak długo, aż potem przestanie boleć. I mogę wam dzisiaj powiedzieć, przestało boleć. Jestem w tym miejscu, że już mnie nie boli. Bo przez to przeszedłem. Dzięki Bogu za budowę. Mieliśmy budowę w kościele, nie wiem, czy wiecie. Przez prawie 3 lata budowaliśmy. I to była okazja, żeby coś pokonać w sobie i wejść na wyższy poziom. Dokonać jakiegoś przełomu w swoim myśleniu. A więc zwykle, gdy ktoś wchodzi na ten pierwszy szczebel, czyli z którym jest dziesięcina, szybko wchodzi na drugi, ponieważ dziesięcina uwalnia błogosławieństwo i usuwa przekleństwo. Biblia mówi, że dziesięcina otwiera okna niebios. Jednak zupełnie czymś innym są ekstrawaganckie ofiary niż ofiary. I tutaj chciałbym wam pokazać tą różnicę. Ekstrawaganckie ofiary są zauważane w niebie i przynoszą przełomy do naszego życia. Za chwilę o tym trochę więcej będę mówił, ale one coś dokonują w nas. One dokonują przełomów i zawsze niebo widzi taki moment, w którym człowiek okazuje, wyraża swoją miłość przez ekstrawagancką ofiarę. I Robert Morris powiedział w książce swojej, napisał coś takiego, że ekstrawaganckie ofiary związane są zawsze ze zdolnością słyszenia Bożego głosu. To znaczy nie daje dlatego, że ktoś mi tak powiedział, że mam dać, że jakiś człowiek, nie daje dlatego, że kaznodzieja do mnie coś mówi, nie daje, że w kościele jest potrzeba, potrzeby, wiecie, zawsze były i zawsze będą. Nie dajemy ekstrawaganckich ofiar tylko dlatego, że pastor mówi, że mamy ją dać. Nie dajemy tylko dlatego, że jest potrzeba w kościele albo potrzeba poza kościołem. Dajemy dlatego, że słyszymy od Boga, że On nas do tego prowadzi i On pobudza moje serce. Mojżesz kiedyś powiedział, kiedy budowano pierwszą świątynię, przybytek mojżeszowy, powiedz, żeby ludzie przynieśli dary i ci, których serce pobudzi, aby złożyli te dary Panu na świątynię, aby On mógł zamieszkać pośród nich. A to jest bardzo ważne. To Bóg musi pobudzić ciebie do ekstrawaganckiej ofiary. To od Boga musisz usłyszeć, odebrać, że masz dać ekstrawagancką ofiarę i to od Boga zwykle musisz usłyszeć, ile masz dać. A więc Robert Morris już w swoim życiu doświadczył takich momentów i słyszał, kiedy Bóg do niego mówi i dał wiele razy samochód komuś, ale w pewnym momencie Bóg do niego powiedział, to był taki moment przełomowy, nie pamiętam już, z czym to było związane, i Bóg powiedział do niego, chcę, żebyś dał swój dom, swój samochód, wszystkie książeczki ubezpieczeniowe, wszystkie swoje oszczędności, żebyś dał wszystko, żeby nie zostało ci nic. To tak jak Jezus powiedział tego bogatego dostojnika, młodzieńca, sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną. I Bóg dokładnie do niego coś takiego powiedział, a on już słyszał, jak Bóg do niego mówi wiele razy wcześniej, a więc wiedział, że to jest Bóg. I mówi, Boże, czy ty mówisz serio? A on mówi, kiedyś powiedziałeś, że wszystko, co mam, należy do ciebie, Panie. Więc teraz, jeśli jest to prawdą, co powiedziałeś, to zrób to. Wiecie, my śpiewamy takie piosenki. Wszystko daję Jezusowi, z Jego łaski pragnę żyć. Tak, znaczy, to kiedyś to były takie piosenki. Wiecie, my mamy w kościele sentymentalną miłość. Wielu z was kocha Boga sentymentalną miłością. w czasie niedzielnego nabożeństwa, w czasie uwielbienia. Ale Bóg dzisiaj mówi do was o totalnej miłości. O pierścionku za 11 800. Czy rozumiecie, o czym ja dzisiaj mówię? Mówić łatwo, zrobić gorzej. I Bóg powiedział do niego, oddaj dom, samochody, które mieliście, wszystkie oszczędności, wszystkie ubezpieczenia na życie, wszystko, co mieliście. I on to zrobił. Oddał wszystko. Wszystko sprzedał, wszystko oddał. Tydzień później dzwoni do niego jakiś człowiek z kościoła. Mówi, bracie pastorze, chciałem ci powiedzieć, że mam dla ciebie transport. Pomyślałem, no ktoś mi chyba jakiś samochód chce podarować, bo chyba ludzie wiedzieli wtedy, że on dodał wszystko. I mówi, to jak, gdzie mam go odebrać, ten auto? Nie, mówi, to nie jest samochód, to jest samolot odrzutowy. Ale masz również całe, wiesz, zabezpieczenie, jeśli chodzi o paliwo, o miejsce w hangarze i o pilota, wszystko jest opłacone, więc możesz z niego po prostu korzystać. Dostał samolot odrzutowy. Potem zaczął dostawać jeszcze więcej. I nauczył się jednej rzeczy. Nie można Boga dogonić w hojności. Nigdy. Nie możesz Boga dogonić w Jego hojności. On zawsze jest krok do przodu. Chcesz tego doświadczyć? To dopiero na trzecim poziomie się doświadcza. Nie przy dziesięcinie. Nigdy dajesz ofiarę, czyli coś ponad dziesięcinę. To jest wtedy, kiedy zaczynacie dawać ekstrawaganckie ofiary. Czujecie się fajnie teraz? Teraz zachęceni? Tak to troszkę nieswoje. Kto się czuje nieswoje, tak trochę tak jakoś tak niepewnie. W ogóle jakiś nowy teren, nie chodziłem po nim nigdy wcześniej. Może jakieś bagno gdzieś pakuje się. Tylko wtedy, kiedy słyszysz od Boga. Jak Bóg mówi do twojego serca, pobudza twojego, to tylko wtedy dawaj ekstrawaganckie ofiary. Rozumiecie, o czym mówię? A więc ekstrawaganckie ofiary zawsze czegoś dokonują w naszym życiu. Zmieniają nasze serce. Radykalnie. Prowadzą do finansowych cudów i budują naszą wiarę. Pozwalają nam doświadczyć realności Boga, tego, że On jest prawdziwy. A oto moja historia. Historia mojej pierwszej ofiary ekstrawaganckiej. Nie była ona związana z budową. Miała miejsce dużo, dużo wcześniej. To było gdzieś 12 lat temu. Mieszkaliśmy w domu dwurodzinnym, ale układ był jak Paweł i Gaweł. Ja byłem na górze, a Gaweł był na dole. Mój brat z kościoła. I to był mój przyjaciel. Dopóki żył, było fajnie, ale jak on umarł, wszystko zaczęło się zmieniać. Jego rodzina poszła trochę w innym kierunku. Jego córka ożeniła się z pewnym facetem, który już nie był moim przyjacielem. Poza tym jacyś nowi przychodzili panowie, którzy chcieli po prostu być właśnie z tą żoną tego brata, który umarł. I stało się tam bardzo trudno mieszkać. Ja już byłem zrozpaczony, ja już byłem po prostu załamany i powiedziałem, panie, musimy sprzedać ten dom. Wiecie, nie jest łatwo sprzedać bliźniaka, a dopiero sprzedać dom, w którym jest układ Paweł i Gaweł. Osobne mieszkanie na górze i osobne dole, wspólna klatka schodowa. To nie jest fajne. Nie jest łatwo sprzedać Pawła, tego mieszkanie na górze. A więc modliłem się o to. Rok i nic. Ja już stosowałem różne metody, żeby to sprzedać i nic. I w końcu umówiłem się z Panem Bogiem tak, bo moja ta sąsiadka decydowała się, że możemy to sprzedać razem. Ona kupi sobie mieszkanie w bloku gdzieś, ja kupię gdzieś indziej, więc doszliśmy do takiego porozumienia. I wtedy umówiłem się z Panem tak. Mówię, panie, jak przyślesz, ja nie mówię, że macie to robić, tylko ja tak zrobiłem. Jak przyślesz mi kupca za taką i taką kwotę, tak żebym mógł jakiś domek kupić dla mojej rodziny, żebyśmy samodzielnie mogli mieszkać, ja zobowiązuję dać ci taką i taką kwotę. To chodziło o 10% tej wartości ze sprzedaży. Zobowiązałem się, że to oddam panu. Wiesz, to przy domu to jest jakaś kawał kasy, trochę jest kasy. I upłynęło trochę czasu, przyszedł kupiec, sprzedałem dokładnie to za te pieniądze. Przeznaczyłem to, co ze sprzedaży było, na zakup domu w stanie surowym. Potem musiałem dodatkowo wziąć jeszcze kredyt, żeby to dokończyć. I było, ciągle widziałem potrzeby, ciągle były jakieś potrzeby i nagle patrzę, a te pieniądze, które miałem ze sprzedaży, rozeszły się. Czy wam też tak zdarzało się, że czasami się pieniądze myślały, że tyle kupisz za nie, a się rozeszły. Po prostu. Jak się rozeszły? Mówię, Boże, przecież ci obiecałem. Biblia mówi, lepiej nie przysięgaj, lepiej nie obiecuj, jeśli Bogu, szczególnie jeśli nie masz nie dotrzymać słowa. Mówię, ale mam teraz problem. Obiecałem Bogu, a tu nie ma nic. Kasa poszła. Wtedy mieliśmy dwa samochody. Jeden to było Deu Espera, a drugie to moja żona miała Fiata Punto. Wiecie, jak to Fiat Punto wygląda. I ja mówię, Panie, w takim razie oddam ci samochód mojej żony. I autentycznie. On kosztował tyle dokładnie, co tyle, ile obiecałem Panu. Ten mój akurat był jeszcze spłacany, to raty spłacałem. Jeszcze nie mogłem tak naprawdę nim dysponować, bo spłacałem, to była nówka, tylko że na ratę, tak. Więc przychodzę do żony i mówię, wiesz, obiecałem Panu, że dam mu tyle i tyle i pomyślałem tak, że damy Panu twój samochód, co ty na to? A moja żona kocha Pana, tak, ja więc powiedziała, dobra, oddamy ten samochód. A więc sprzedaliśmy samochód i daliśmy te pieniądze dla Pana Jezusa, czyli oddaliśmy Kościołowi, dla oblubienicy, dla żony Jezusa. Kościół to żona Jezusa, daliśmy dla żony Jezusa. Kiedy to zrobiliśmy, nic się nie zmieniło w finansach. Nie było nagle żadnego przełomu. Ale 3 lata później, kiedy już byliśmy w swoim mieszkaniu, w swoim domu już i też bardzo potrzebowaliśmy pieniędzy, żeby docieplić dom, bo był w ogóle niedocieplony, było tam zimno. I jeszcze dużo było jeszcze różnych rzeczy niedokończonych. I Bóg zrobił pewien cud. Dostaliśmy w spadku mieszkanie od ciotki. Wcześniej w ogóle ten spadek nie był możliwy. Znaczy nie może był możliwy, dopóki ona żyła. Ale w ogóle to mieszkanie nie było jej własnością. Więc w międzyczasie Bóg dokonał tyle niesamowitych rzeczy, że ona stała się własnością i w ostatnim momencie przekazała nam to mieszkanie w spadku. A więc ja uczyniłem coś, co tak naprawdę Bóg to pomnożył kilkakrotnie, nawet nie raz czy dwa, ale to było, przepraszam, wielokrotnie pomnożone. To była pierwsza ekstrawagancka ofiara, którą zrobiliśmy w życiu. Myślę, że ona nas dużo nauczyła. Dużo mnie nauczyła. I w Biblii mamy wiele takich ekstrawaganckich ofiar, takich szokujących historii o pieniądzach i ponadnaturalnym Bożym zaopatrzeniu, które dokładnie pokazują nam, czym są ekstrawaganckie ofiary i pokazują nam, co one robią w naszym życiu, takie ekstrawaganckie ofiary. A więc zarówno możemy się uczyć z życia, z naszego życia, z życia innych ludzi, ale również możemy się uczyć z Biblii. I chciałbym parę takich przykładów, może 2-3 uda mi się dzisiaj wam przekazać, opowiedzieć z Biblii, żeby was czegoś nauczyć i zainspirować do takiego życia, do przełomu w waszym życiu i doświadczenia realności Boga, który obiecał, że będzie się o nas troszczył. Jesteście gotowi? Możemy ruszyć w taką podróż trochę przez słowo? Pierwszy fragment to jest Pierwsza Królewska, 17 rozdział. Pierwsza Królewska. Zobaczmy ten fragment. Pierwsza Królewska, 17 rozdział. Teraz to znajdziemy gdzieś w słowie. Też używacie Biblii czasami na nabożeństwach? To może spróbujmy 17 rozdział od 10 wersetu. Znamy tą wszyscy historię o Eliaszu i ubogiej wdowie, która miała go żywić. Tak jak wiecie, Eliasz w czasie, kiedy była ogromna susza, kryzys w kraju, Bóg go wysłał nad potok Kerit i tam kruk przynosił mu jedzenie. Ja nie będę teraz skupiał się na Eliaszu i na kruku. Bardzo ciekawa historia, można by wiele się nauczyć na podstawie kruków i Eliasza, ale kiedy już kruk przestał przynosić, czyli zaopatrzenie z jednego źródła się zatrzymało, skończyło się zaopatrzenie w jednym źródle i woda przestała płynąć w potoku, wtedy Bóg powiedział, otwieram nowe źródło i to będzie w Sarepcie Sydońskiej, jest tam pewna wdowa i jej nakazałem, aby ona cię żywiła. A więc co zrobił Eliasz? Eliasz poszedł do tej Sarepty, aby znaleźć kobietę, o której Bóg powiedział mu, że będzie go żywiła. Czytajmy teraz fragment od 10 wersetu, 17 rozdział, werset 10. Eliasz wyruszył zatem do Sarepty i gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna kobieta, wdowa, zbierała tam kawałki drewna. Zawołał więc do niej, przynieś mi proszę trochę wody w jakimś naczyniu. Chciałbym się napić. A gdy szła, aby naczerpać wody, zawołał za nią, przynieś mi też proszę kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała, jak Żyje Pan, Twój Bóg, nic jeszcze nie upiekłam. Mam tylko garść mąki w dzbanie i nieco oliwy w bańce. Właśnie zbieram parę jakichś patyków, żeby przyrządzić coś dla siebie i mojego syna. A gdy to zjemy, to przyjdzie nam umrzeć. Ale Eliasz uspokoił ją, nie bój się. Idź i zrób, jak mówisz, najpierw jednak, powiedz najpierw jednak. Powiedzcie razem ze mną, jeszcze raz. Najpierw. Wiecie, że najpierw czyni różnicę w życiu? To, co stawiasz najpierw, czyni różnicę w życiu, wszystko zmienia? Zobaczcie teraz. Najpierw jednak, gdzie to jest? Przyrządź mi z tego mały placek i wynieś tu do mnie, a dla siebie i swojego syna przygotujesz coś potem. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela, mąka nie skończy się w dzbanie i oliwy w kance nie zabraknie aż do dnia, w którym Pan znów ześle deszcz na tę ziemię. Kobieta poszła więc i postąpiła tak, jak jej powiedział Eliasz, po czym jedli ona, on i pozostali w jej domu przez wiele dni. Mąka nie wyczerpała się w dzbanie, a w kance nie zabrakło oliwy, zgodnie ze słowem Pana, które wypowiedział za pośrednictwem Eliasza. Bardzo fajna historia, bardzo ją lubię. Bardzo tą historię lubię. Można się z niej naprawdę nauczyć sporo. Po pierwsze, Eliasz musiał nauczyć się działać wbrew naturalnemu ludzkiemu myśleniu, by doświadczyć cuda zaopatrzenia. Eliasz, zanim dojdziemy do kobiety, zajmiemy się Eliaszem. Pierw Eliasz musiał zmienić swój naturalny ludzki sposób myślenia, bo kiedy Bóg do niego mówi, wysyłam cię do Sarepty Sydońskiej i tam będzie kobieta, która będzie cię karmiła, której nakazałem, żeby się o ciebie zatroszczyła, to ja na miejscu Eliasza, jakbym szedł do tej Sarepty i bym już wchodził do bram tego miejsca, tego miasta czy wioski, rozglądałbym się za jakąś dobrze ubraną, ładnie wymalowaną panią, elegancką, która miałaby kasę. Więc on tam zgląda się, widzi jakąś kupicinę, która zbiera patyczki, i prosi o wodę. Wiecie, woda nie jest problem. Ja też mam wodę tutaj. Woda nie jest problem. Wiecie, często jesteśmy w takim miejscu, w którym mówimy, o, teraz podziękujmy kaznodziei i wszyscy klaszką. Wiesz, woda, klaskanie, to wszystko nie jest problem, to nic nie kosztuje. Woda nic nie kosztuje, to nie jest za droga. Widzieliście takie kościoły, które tak klaszczą dla różnych ludzi, żeby im podziękować? Pastorowi też klaskaliście tak na jakiś raz na jakiś czas? Jak ma urodziny, zawsze można mu zaklaskać, co nie? Jak ma jakieś rocznice ślubu, też zawsze można mu zaklaskać. Halo? Jesteście ze mną? Bracie, ty nie wiesz, o co chodzi. Większość z was nie wie, o co chodzi. Gdybyśmy się trochę bardziej zaprzyjaźnili, powiedziałbym bardziej wam, o co chodzi. Wierzcie mi, bo jestem 26 lat pastorem. W Polsce. Naprawdę znam życie. Pochodzę z okresu komuny. Znam mentalność komuny. Znam mentalność ubóstwa, który jest w kościołach. Wiem, jak ludzie myślą. Ja tak myślałem przez lata. Tak byłem wychowany. Opowiadałem wczoraj i przedwczoraj o mojej rodzinie, więc wiecie, o czym mówię. Tak? Wiecie, o czym mówię. Ci, którzy nie wiecie, możecie posłuchać tych wykładów. I słuchajcie, więc Eliasz musiał zmienić swoje myślenie. Jak przyjdzie zaopatrzenie? Pastorzy, tutaj, przywódcy, wy musicie zmienić myślenie. Jak przyjdzie zaopatrzenie? Wy myślicie, że może Bóg pośle jakiegoś bogatego gościa, najlepiej milionera. Może się nawróci? Albo może ktoś stanie się tutaj takim bogatym człowiekiem? Może. Ja wierzę w cuda. Ale może być zupełnie inaczej. I jak znam życie, to będzie inaczej. Ludzie, którzy nie mają zbyt dużo, zaczną siać, zaczną dawać, zaczną Boga stawiać najpierw w swoim życiu. I zaczną dawać ekstrawaganckie ofiary. Ekstrawagancka ofiara nie zależy tak naprawdę od ilości tego, co daję, a od ilości tego, co mi zostaje. Halo? I wtedy będą mieli przełomy. I te przełomy spowodują, że niebo otworzy się nad nimi i Bóg zobaczy te ekstrawaganckie ofiary i zacznie im błogosławić niesamowicie. I przyjdzie przełom. My tego doświadczyliśmy w Częstochowie. Pokazywałem film z budowy, wiecie, o czym mówię. A więc gdy spotkał ubogą wdowę, Eliasz, wtedy mógł pomyśleć, że Bóg się pomylił. Wiecie, bo ona powiedziała, że idę przygotować ostatni posiłek, ostatnia złota strzała. Już potem koniec. Ona mówi, mam garść mąki. Teraz pomyślcie, kobiety, ile można plasków z garści mąki? No chyba, że pudzian taki ma wielka łapa, także jak Micha, tak, jak taka Micha. No nie, ale to tak, ona miała, mówiła o swojej garści. Popatrz, otwórzcie garść swoją, no już, szybciutko. I ile placków z tego dla męża? Tak? Naje się? A jak tam twoja rączka, pokaż, ile placków? Jeden mały placek. A ten Eliasz to w ogóle chyba jakieś żarty sobie robi. On mówi, to pierw dla mnie, z tej garści mąki, pierw dla mnie, a potem dla siebie. Eliaszu, to o czym ty w ogóle mówisz? Ty nie piekłeś nigdy placków? Czy rozumiecie, o czym ja mówię? On sobie żarty robił z tej kobiety chyba. Jak on mógł? Gdyby to pastor zrobił, to już byłby przegrany. Na Instagramie by napisali o nim, w internecie by było, na Facebooku by o nim napisali. Jak on mógł tak po prostu oczekiwać od takiej biednej kobitki, żeby ona jeszcze placuszki mu robiła? A teraz pomyślcie, czy nie czułbyś się okropnie, by kogoś takiego, jak ci powiedział, że już nie mam nic i teraz idę upiec dla siebie i dla syna, a potem chyba umrę, nie wstydziłbyś się, nie czułbyś się okropnie, pastorze, by od kogoś takiego poprosić o ofiarę dla siebie? Nie wypada. Posłuchajcie, żeby to się w ten cud, żeby mógł się wydarzyć, to Eliasz musiał zmienić swoje myślenie. Eliasz musiał zacząć słuchać Boga. Ja dokładnie tak się czułem w Brazylii, w dzielnicy slumsów. Ci z was, którzy nie byliście, żałujcie strasznie. Strasznie żałujcie. Mówię, okropnie żałujcie, że was nie było, bo ja już nie opowiem tej historii z dzielnicy slumsów. W Brazylii z Rio de Janeiro. Dla samej tej historii warto kupić tą płytę za 250 zł. Wierzcie mi. I ja tak się czułem, jak Eliasz, kiedy pastor, który stał obok mnie, który opiekował się tym kościołem w dzielnicy slumsów, powiedział do tych najbiedniejszych z najbiedniejszych, że tak biednych ludzi nie widzieliście. Może ich tam było 50, nie więcej. Że teraz bierzemy dla tego pastora z Polski ofiarę, bo on ma urodziny i chcemy go błogosławić. Ja powiedziałem, nie. Ja nie chcę tej ofiary. Oni nic nie zbierają, absolutnie. Ja nie chcę nic od nich. Ja tak się czułem, jak Eliasz, kiedy poprosił tą kobietę, żeby upiekła placek dla niego. Więc dlaczego Bóg kazał Eliaszowi poprosić kobietę, żeby oddała mu ostatni kawałek? On tak naprawdę poprosił o ekstrawagancką ofiarę. Rozumiecie już pojęcie ekstrawaganckiej ofiary? To jest ofiara, która sprawia ból. To są dary, które wywołują ból w nas, które powodują jakiś ogromny przełom, otwierają niebo, dokonują jakichś cudów. To są ofiary, które prowadzą nas gdzieś na dalszy poziom, na jakiś wyższy etap, next level. Rozumiecie? Dlaczego Bóg kazał Eliaszowi poprosić tę kobietę, żeby dała mu ostatni kawałek? I jeszcze mówi najpierw. Nie, że podzielimy się po połowie. Ty weź połowę dla siebie, a ja będę połowę. On mówi najpierw ja. Najpierw czyni różnicę. Najpierw zawsze czyni różnicę. Można by powiedzieć na podstawie tej historii, że ją na to nie było stać. Rozumiecie, co to ja mówię? Że nas na to nie stać. Mnie na to, pastorze, nie stać. Nas na to nie stać. Po prostu musicie to zrozumieć. I po ludzku mówiąc, macie rację. Po ludzku. Ale po Bożemu, kiedy Bóg posłał ją, po Eliasza do niej, to on widział jej stan, jej potrzebę, wiedział, na ile wystarczy ta mąka i Bóg dał jej okazję, możliwość doświadczyć przełomu, kiedy jego postawi najpierw i przestanie pokładać ufność w mące i w oliwie, czyli w tych materialnych rzeczach, w tym, co posiada, w tym, co widzi przed oczami, w tym, w czym była jej ufność, od czego była zależna. I Bóg chciał, żeby ona zaczęła swoją całą ufność pokładać w Bogu, żeby stała się od Niego zależna, od tego, co On mówi, żeby zaczęła wierzyć, że gdy On mówi, to tak się stanie. Jeżeli Bóg mówi, nie bój się, bo nie zabraknie oliwy, nie zabraknie mąki, nie bój się, zrób coś najpierw, mnie postaw pierwszego w życiu, zaufaj mi, kiedy słyszysz, że to Bóg mówi, jeszcze raz, kiedy to Bóg mówi, nie kiedy człowiek mówi, kiedy to Bóg mówi, ona wiedziała, że Eliasz to prorok Boży, którego Bóg użył w potężnej przełomie w całym narodzie, ona wiedziała, że Bóg przez niego mówi. i zrobiła to. Amen? Rozumiecie, o co się stało? A więc Bóg na jednym ogniu upiekł dwie pieczenie. Za jednym razem odpowiedział na potrzeby kobiety i potrzeby Eliasza, sługi Bożego, poprzez cud. W ten sposób również dzisiaj Bóg troszczy się o swoich posłańców, o mężów i kobiety Boże, o ludzi, którzy są posłani, by głosić Słowo. Bóg tak robi. To jest zasada, która jest w Biblii, w całym Bożym Słowie. Na przykład czytamy w liście do Filipian, że w ten sposób Bóg odpowiedział na potrzeby Filipińczyków, gdy oni zatroszczyli się o potrzeby Pawła. Halo? W ogóle wiecie, o czym ja mówię? Nie wiecie. Otworzymy to z Bożego Słowa, szybciutko. Bo chciałbym to do Nowego Testamentu odnieść, żebyście rozumieli, że to jest zasada, która jest w Bożym Słowie. List do Filipian. Nie do Filipińczyków, tylko do Filipian. Tak, jesteście ze mną? Okej. Szybciutko otworzymy to, gdzieś to jest w Biblii. Dobrze, czytamy. List do Filipian, rozdział czwarty. Zastanawiam się od tego wersetu, może od 17. Albo 15. Wy sami o tym wiecie, Filipianie, że już na początku, gdy głosiłem dobrą nowinę po wyjściu z Macedonii, żaden kościół nie uczestniczył w mych przychodach i wydatkach. Inne tłumaczenia mówią, że żaden kościół nie uczestniczył ze mną w dawaniu i braniu, tylko wy. A więc można uczestniczyć w dawaniu i braniu. My chcielibyśmy uczestniczyć w braniu. Panie, chcę mieć udział w braniu Pawła. Jak Paweł bierze, to chcę mieć w tym udział. W tym błogosławieństwie, które przychodzi. W braniu, w otrzymywaniu. Ktoś z was chce mieć udział w błogosławieństwie otrzymywania? Ja chcę mieć. To nie wstydźcie się, no to hej. To jest wstydliwy kościół taki jakiś dziwny. Ja chcę mieć udział w przyjmowaniu, w braniu. Lubicie brać, lubicie otrzymywać. Tata mi zawsze mówił, jak dają, to się bierze. Jak biją, to się ucieka. Ja zawsze lubię brać, otrzymywać. A, wy to tacy skromni jesteście. Potrzebujecie oddać trochę samochodów, domów i różnych innych rzeczy, zrozumiecie mnie, i wtedy nie będzie problem. Ktoś, kto jest gotowy dawać, będzie gotowy przyjmować. Ludzie, którzy nie umieją dawać, nie umieją przyjmować. Jak masz rękę ciągle tak samo zaciśniętą, to trudno jest ci coś przyjąć. Musisz mieć otwartą. Kiedy masz otwartą, to i otwarta jest do dawania i otwarta jest do przyjmowania. I on mówi tak, że to wy byliście Filipianie, mieliście w dawaniu i w braniu, mieliście udział. Patrzcie dalej. Mówi dalej tak. Nie chodzi, 17 werset, nie chodzi o to, że spodziewam się daru. Zależy mi raczej na plonie, który można by wam zaliczyć na korzyść. Inne tłumaczenie mówi, zależy mi bardziej na waszym owocu, pragnę waszego owocu. Inaczej mówi, Paweł, kiedy mówię wam o udziale w dawaniu i w braniu, to mnie zależy bardziej na waszym owocu, żebyście mieli z tego korzyści. Zależy mi na korzyściach waszych. Zależy mi raczej na plonie, który można by wam zaliczyć na korzyść. Żeby plon przyszedł od Boga. Wiecie, ja generalnie jestem takim dość, bym powiedział, odważnym kaznodzieją. Mówię odważnie o pewnych rzeczach, ale kiedy patrzę na Biblię, to widzę, że Jezus tak robił. I mówię odważnie o rzeczach i nazywam je po imieniu. Dlatego, że ludzie potrzebują usłyszeć prawdę. Potrzebują usłyszeć prawdę. A prawda jest taka, że w Polsce, w kościele, w polskim kościele ewangelicznym ludzie nie nauczyli się szanować i błogosławić tych, których Bóg posłał do ich życia, aby ich błogosławili przez słowo. Ludzie nie nauczyli się szanować przywódców w kościele, liderów w kościele, pastorów w kościele, usługujących w kościele, bo my się wstydzimy o tym mówić. A prawda jest taka, że kiedy będziecie troszczyli się o tych, którzy tutaj wam służą i będziecie ich hojnie błogosławili, to sprawi, że wy będziecie mieli największą z tego korzyść. Będziecie mieli owoc waszego siania i owoc będzie większy niż wszystko, co wysialiście. Dlatego my mamy taką zasadę, że kiedy ktoś do nas przyjeżdża, aby nam usługiwać, my chcemy, żeby wyjechał bardziej błogosławiony niż z tym, czym przyjechał, żeby nas błogosławić. Mamy taką zasadę. Od momentu, kiedy wejdzie do hotelu i wejdzie do swojego pokoju, już jest błogosławiony. Przez to, co znajdzie w hotelu. A potem jest błogosławiony, kiedy jest w trakcie u nas w kościele. A potem, kiedy wychodzi, wyjeżdża, jeszcze jest bardziej błogosławiony niż wtedy, kiedy wszedł do hotelu. Po raz pierwszy. Czy wiecie, o czym mówię? Nie wiecie. Wiem, że nie wiecie. Dlatego o tym mówię. I wierzcie mi, że nie chodzi mi o dar od was. Nie zależy mi na żadnym darze od was. Bo Bóg jest tym, który troszczy się o mnie. Ale zależy mi na waszych korzyści. I zależy mi, aby Bóg zaczął błogosławić wam. Bo przed wami wielkie wyzwania. I zdolność do przyjmowania błogosławieństwa i Bożej przychylności związana jest ze zdolnością ponoszenia większych ofiar. O tym mówiłem ostatnio. Amen? Łapiecie, o czym mówię? Staracie się. Jeszcze 5 minut mam i tak nie powiem o wszystkim, ale coś zacznę. Patrzcie, co na końcu mówi. Poświadczam jednocześnie, że otrzymałem wszystko i wszystkiego mam pod dostatkiem. Zostałem w pełni zaopatrzony, gdy Epafrodys przykazał mi wasz dar, niczym wspaniałe pachnidło, słodką, miłą Bogu ofiarę. Powiedzcie, wspaniałe pachnidło, słodką, miłą Bogu ofiarę. Oni wysłali coś dla niego, a Bóg to przyjął jako ofiarę dla siebie. Oni to dali dla Pawła, ale Bóg to przyjął jako dar dla siebie. Jako miłą ofiarę, słodkie, pachnące pachnidło. Wow. To tak działa. To tak działa. Jakbyście przyjmowali Chrystusa, który przyjeżdża do was, gdy ktoś przyjeżdża, aby wam służyć. Wow. Co Bóg widzi wtedy? Ekstrawagancką miłość. To o tym pachnidle na końcu jeszcze powiem. O królu Salomonie za jakiś czas, jeżeli będziecie wolę kiedykolwiek chcieli, żebym tu jeszcze przyjechał. Bo miałem jeszcze o Salomonie. To jest dopiero gość. Przeczytajcie sobie w Biblii, co on uczynił i od kogo on się tego nauczył. To jest niesamowite. Wiecie, że Salomon miał ojca Dawida? Tak tylko krótko o nim powiem. I Dawid, kiedy postanowiono budować świątynię, i on nie miał okazji tej świątyni wybudować. Bóg powiedział mu, nie ty wybudujesz ją, tylko twój syn. Dawid złożył ofiarę. Pierwsza Kronik, 29 rozdział, wersety 3-5. Zapiszcie sobie to w domu, sprawdzicie. Pierwsza Kronik, 29 rozdział, 3-5. I posłuchajcie. I kiedy złożył tą ofiarę, jest podana w Biblii. Niektórzy mówią, niech nie wie lewica, ile daje prawica. Do czego to dotyczy się? Jałmużny. Nie ofiar. A tym bardziej nie ekstrawaganckich ofiar. Zazwyczaj ekstrawaganckie ofiary wszystkie są dokładnie opisane. Ludzie znają ekstrawaganckie ofiary. I on dał ofiarę, dokładnie to przeliczyłem, 21 miliardów dolarów na budowę. Sprawdźcie to dokładnie. Dawid dał 21 miliardów dolarów na budowę. Z własnego majątku jest napisane. Nie tylko z państwa, z własnego. Ale był kasiasty. Był królem. A Salomon, mały łebek, patrzył na to. I jego oczy były takie, co ten mój tata robi? Czy on nie oszalał zupełnie? Co ten mój tata robi? Jak masz takiego ojca i widzisz hojność, to myślę, że łatwiej tobie jest dawać. A jak masz takiego tatę jak mój, to jest trudniej dawać. A więc musisz zmienić tatów. Musisz zmienić ojców. I ja mam teraz nowego tatę. Mój tata jest właścicielem wszystkiego. Więcej niż król Dawid. On wszystko stworzył, ale on nauczył mnie ekstrawaganckiej miłości przez to, że dał swojego syna jako ekstrawagancką ofiarę. Jezus umarł na krzyżu. I się nauczyłem od niego, od mojego taty. Ekstrawaganckiej miłości. Wiecie, dlaczego o tym mówię tak odważnie? Bo nauczyłem się ekstrawaganckiej miłości. poprzez dawanie. Wiecie, można myśleć o czymś, ale nie zrobić tego. Ale inaczej jest, kiedy zaczynasz to, co, o czym myślisz, zaczynasz to robić. Wtedy dopiero widzisz realność. Wtedy dopiero widzisz, że cuda uwalniane są, że pewne rzeczy zaczynają działać. A więc Salomon widział to, gdy tata dawał ofiarę. Potem, kiedy już został królem, zgodnie z prawem, on miał złożyć na ofiarę, na ołtarzu, ofiarę całopalną z jednego byka. Ale się tak rozpędził z tymi ofiarami, wiecie, że złożył 22 tysiące byków. Halo? Miał dać jednego zgodnie z prawem. Ale on dał 22 tysiące byków. Nie wiem, ile byk kosztuje, ale tak myślę, że trochę kosztuje. Ale to nie było wszystko. On do tego dorzucił jeszcze 120 tysięcy owieczek. Dorzucił, wyobraźcie sobie, jakie tam było beczenie wtedy, te byki, te 22 tysiące i te 120. A pomyślcie teraz o tym zapachu, to były ofiary całopalne. Co Bóg poczuł? Ofiary ekstrawaganckie są rozpoznawane w niebie, zauważone w niebie. One są miłą wonią. To pachnidło doszło, to ten zapach. Wiecie, my nie lubimy tego zapachu. Ja nie wiem, czy wy lubicie, jak owieczki się palą, jak byki się palą. Nie, to nie jest bardzo fajne, te jeszcze i różne inne rzeczy. To w ogóle wcale nie jest fajne, ale dla Boga to był taki miły dźwięk i taki miły zapach, bo ta woń była wonią miłości dla Niego. W ten sposób wyraża ta ofiara ekstrawagancka, zamiast jednego, 22 tysiące byków, to wyraża miłość. I to, że Bóg jest pierwszy. Rozumiecie, o czym ja w ogóle mówię? Wiem, że jest mało czasu. Zawsze jest mało czasu, kiedy się głosi. Ale teraz jeszcze tylko jedna o tej całej Marii i w funcie olejku pachnącego i kończymy. Ewangelia Jana, rozdział 12, to jest bardzo szybko. Ja mógłbym całe kazanie o Salomonie i o tej Marii i o wszystkich innych jeszcze też trochę wam powiedzieć, ale jest mało czasu, więc 11, Ewangelia Jana, 12 rozdział, tak? Daję radę jeszcze? Tak? Bo ja nie wiem, czy już daję radę, czy zapadnie w niektórych kościołach mają, że mogę się zapaść i potem jest koniec. Więc Ewangelia Jana, 12 rozdział, szybciutko otwórzcie sobie, werset trzeci, tak? Czytajcie, na 6 dni, może od pierwszego, na 6 dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego wzbudził z martwych. Tam się przygotowywali mu ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z tych, którzy wraz z nimi spoczywali przy stole. Maria natomiast wzięła funt czystego, bardzo drogiego olejku nardowego, namaściła stopy Jezusa, wytarła je swoimi włosami. Wówczas dom wypełnił się zapachem perfum. A Judasz Iskariot, jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać, powiedział, dlaczego nie sprzedano tych perfum? Można by za nie uzyskać 300 denarów i rozdać pieniądze ubogim. Powiedział to nie z troski ubogich, lecz dlatego, że troszczył się o siebie. Był zatroskany sobą. Jest napisane, że był złodziejem. A ponieważ opiekował się sakiewką, podkradał z tego, co do niej wkładano. Może by patrzył, to już nic nie ma w tej sakiewce. A tutaj takie perfumy, jakbyśmy tak sprzedali, to znów by coś było w sakiewce i znów by skupnąć Bóg trochę. W kościele mamy różne grupy ludzi. Są ci, którzy są jak Marta. Oni służą i nic nie dają, obserwują. Są Marie. Są Łazarze. Judasze. Zawsze możesz wybrać, do której grupy chcesz należeć. Możesz wybrać. Po prostu. Ale nie będę rozwijał tego tematu. A więc Maria wylała słoik olejku wartości 300 denarów. Jeden denar to była dniówka za jeden dzień pracy, a więc to była roczna pensja. Kiedy przeliczyłem to na nasze złotówki, to było, wiecie, gdzieś 36 tysięcy, w zależności jeszcze kto w jakim miejscu mieszka i gdzie pracuje, mniej więcej 36 tysięcy złotych kosztowało ten perfum, który Maria wylała na Pana Jezusa, na Jego stopy. Czy któraś z Pan miała taki drugi perfum kiedyś? Perfum za 36 tysięcy? Ja mówiłem dzisiaj o pierścionku za 11800, tak? A może perfumik któraś z was miała za 36 tysięcy? Halo? Panowie, mężowie, tak kupiłbyś żonie perfum za 36 tysięcy? Ktoś z was kupiłby? Jest tutaj ktoś? Kto z was tak bardzo kocha żonę, żeby kupił? Chwała Bogu, ja też bym jej kupił, gdybym miał. No, ale wiesz, jak ty, chłopie, plusy złapałeś? Wiesz, jak ty plusy złapałeś? To nawet tylko, że to powiedziałeś, piąteczka. To jest to. Ty nawet nie musisz tego robić, tylko powiedz, że to zrobisz. Mówię wam, ale w kościele jest tak smutno. Co nie? Ta... Już do domu chcecie iść na pewno. Nie? Nie chcecie? To jeszcze skończę o tej Marii. Następni mają przyjść, ale poczekają. Niektórzy kościołach to czekają nawet 3 godziny. Ale posłuchajcie. W obliczu tego, co wydarzyło się parę dni wcześniej, gdy jej brat został wskrzeszony z martwych, nagle najdroższe perfumy przestały mieć znaczenie dla Marii. W obliczu tego, co się wydarzyło parę dni temu, wiecie, że Łazarz był w gromie chyba 3 lub 4 dni. 4. dnia, Biblia mówi, przyszedł Jezus i wskrzesił Łazarza z martwych. Śmierć Łazarza dała Marii zupełnie nową perspektywę na życie i na dobra materialne. Jeżeli nigdy nie miałeś raka, nigdy nie miałaś guza, na zakończenie spotkania zapraszam, chodźcie do przodu i będę się modlił, żebyście mieli raki i guzy. Wiem, że nie jest to modne w kościołach, ale możemy zacząć coś nowego. Pomyśleliście, że Kmiecik już zupełnie zwariował. Nie zwariowałem, miałem guza. Wiem, co to znaczy, gdy lekarz mówi ci, daje panu 50 na 50, albo pan umrze, albo będzie pan żył. Nagle stwierdzasz, że wszystko, co miałeś, wszystkie pieniądze, wszystkie twoje dobra, tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia, bo za moment możesz wszystko zostawić. Nic z tym nie zrobisz. Już nie ma sensu tak bardzo walczyć o każdą złotówkę. A więc kiedy przez to przeszedłem, a potem zaczęliśmy budować budynek dla kościoła, dla mnie nie było żadnego problemu dawać ekstrawaganckie ofiary z wszystkiego, co mieliśmy. Powiem wam o jednej i finisz. Kończymy. Albo jednej mojej, jednego z kościoła. Ja wiem, że wam się śpieszy, ale w tym przypadku wiem, że muszę to skończyć. Dla waszego dobra. A ci poczekają tam, w kawiarni jest miejsce. Posłuchajcie teraz. Ej, to oni mi przeszkadzają, tak już bym dawno skończył. Mieliśmy budowę. Ci z was, którzy chcecie obejrzeć filmik, to zostańcie na drugie nabożeństwo, to puszczę na drugim. Budowa trwała 2 lata. Coś krótko. Sama budowa trwała 2 lata. I na początku myśleliśmy, że te pieniądze, które mamy z banku, mieliśmy 1 650 000 z banku, trochę swoich odłożonych, ale niedużo. Wszystkich było 350, ale jeszcze po drodze je wydaliśmy. Część przynajmniej. I po roku tak naprawdę one się skończyły. A więc zbieraliśmy miesiąc w miesiąc. Z ofiar, z dziesięcin. Ile ja godzin spędziłem na kolanach, żeby modlić się, by Bóg błogosławił ludzi materialnie, żeby błogosławił biznesy, żeby błogosławił ich rodziny. Mnóstwo godzin spędziłem na kolanach, by modlić się o błogosławieństwo dla ludzi w kościele. I było już 1,5, to był po prostu początek chyba gdzieś... Koniec czerwca, początek lipca. I oszacowaliśmy, ile musimy jeszcze wydać pieniędzy, żeby mieć otwarcie kościoła, które zostało zapowiedziane już 1,5 roku wcześniej. Goście ze Stanów mieli kupione bilety. My rozesłaliśmy do pastorów zaproszenie na 25. rocznicę istnienia naszego kościoła i otwarcie budynku. Czyli to było 25-lecie i otwarcie budynku. Pomyśleliśmy, to byłoby fajnie, żeby na 25 lat istnienia kościoła otworzyć budynek. A więc posyłaliśmy wszystkim zaproszenia, a okazało się, że koniec czerwca, a my nie mamy kasy, a do zrobienia jest ho, 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 ho. Tyle. Mnóstwo. Policzyliśmy niezbędne rzeczy, potrzebujemy 300 tysięcy. A więc stanąłem, to był początek lipca, stanąłem przed ludźmi w kościele i powiedziałem tak, słuchajcie, chcemy zebrać na początku sierpnia ekstrawagancką ofiarę. Już wcześniej zebraliśmy 3 albo 4 nawet. I powiedziałem, i to już taką z bólem w sercu, powiedziałem, to już będzie ostatnia, to nie była ostatnia, zrobiliśmy jeszcze jedną później, ale powiedziałem, to będzie ostatnia, więc ludzie, to fajnie, że ostatnia, bo już dobiegali już do końca, a więc mówię, to będzie ostatnia, ale potrzebujemy zebrać 300 tysięcy w ciągu tej jednej ofiary. Za miesiąc, czyli mówię w lipcu, na początku lipca, a za miesiąc, na początku sierpnia, bo musimy firmą zapłacić, żeby zrobić 25-lecie kościoła, otworzyć budynek, zrobić wielkie otwarcie, no i mamy tą konferencję Shine dla kobiet, konferencję dla pastorów, no i 25-lecie, tak? Czyli uroczystość. Więc potrzebujemy zebrać za miesiąc. I powiedziałem, napisałem taką wielką cyfrę na rzutniku, potrzebujemy zebrać 300 tysięcy złotych. Jak myślicie, co ludzie o mnie pomyśleli? Ja myślę, że pomyśleli dokładnie to, co ja bym pomyślał o Eliaszu, kiedy mówi do tej kobiety, która idzie i chce tą garść mąki zamienić na placuszek, mówi, przynieś jeszcze pierdla mnie to zrób. To było, wiecie, to już ludzie dawali wielkie ofiary. Co miesiąc dawali dziesięciny, ofiary, co miesiąc, przez dwa lata od ludzi po prostu ciągle zbierasz i na końcu jeszcze mówisz, dajmy teraz 300. Powiedziałem to, moja żona mówi tak, wierzysz, że tyle zbierzemy? Ja mówię, nie wierzę. A ona mówi, a ja wierzę. Mówię, o, czegoś się nauczyła. Ja powiedziałem, nie wierzę, że na jednej ofierze, ale wierzę, że do końca miesiąca sierpnia, bo mieliśmy to zbierać na początku sierpnia, ale wierzę, że do końca sierpnia zbierzemy te 300 tysięcy. Bo modliłem się o to, miałem taki pokój w sercu. Więc ja to rozpoznaję, jak mam taki pokój w sercu. I posłuchajcie, to jest koniec mojej historii. Nie szkodzi, nie przejmuj się. Nie musi być nagrane. I posłuchajcie. I zbieramy tą ofiarę. Mieliśmy czas uwielbienia. I w tym czasie ludzie, bo zawsze dajemy takie koperty, ludziom piszemy. Przepraszam wam, że przedłużyłem. Ale to robię dla waszej korzyści, żebyście załapali. I kiedy zaczęliśmy, mieliśmy ten czas uwielbienia, ludzie wrzucali koperty, potem cały nasz zespół taki księgowy, finansowy liczył to. Więc ja tak siedziałem, modliłem się, Panie Boże, wierzę Ci, ufam Ci, wierzę, że to zbierzemy. Słuchajcie, jedna osoba dała 236 tysięcy złotych. Jedna osoba. Mieliśmy przelew. 236 tysięcy złotych. Pozostałe osoby dały gdzieś około 50, może 6, 7 tysięcy i do końca miesiąca w kopertach, ludzie do końca miesiąca na nabożeństwach w tych kopertach wrzucili pozostałe tam 33 tysięcy. Zebraliśmy dokładnie 302 tysiące złotych do końca sierpnia. Więc wszystko było zapłacone i mogliśmy zrobić wielkie święto, otwarcie budynku. Bóg dokonywał cudów w życiu ludzi. Dawali ekstrawaganckie ofiary. Wiecie, ja nie chcę teraz powiedzieć, że ten, kto dał 236 tysięcy, to była jedyna ofiara ekstrawagancka, bo nie liczę je tylko w formie wielkości tego, co dajesz, ale w wielkości tego, co ludziom zostało. Wielu ludziom po budowie nie zostało nic. Sprzedawali to, co mieli, dawali po prostu wszystkie swoje oszczędności. Ja doświadczyłem cudów w moim życiu. Gdybym miał więcej czasu, opowiedziałbym o tej historii, może na drugim nabożeństwie zdążę, a teraz opowiem wam. I doświadczaliśmy cudów Bożego błogosławieństwa, kiedy uczyniliśmy Boga najpierw. Kiedy powiedzieliśmy, Panie, Ty jesteś najpierw. Chcemy wykorzystać ten moment, bo to jest tylko moment. I przed wami jest taki moment, kiedy zaczniecie budować. Ale wielu ludzi będzie doświadczyć niesamowitych błogosławieństw finansowych. I tego wam życzę. I wybaczcie mi, że przedłużyłem. Do zobaczenia. Za jakiś czas.
Amen.